Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Egoistyczne podejście do pieniądza niszczy harmonię w Kościele, mówił papież w homilii na porannej mszy.
Włoski arcybiskup oddał piętro swojej rezydencji na noclegownię dla ubogich imigrantów.
Aborcja jest narodowym samobójstwem, przypomniano w czasie Marszu Życia, który odbył się w stolicy Czech.
Witamy 5 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Harmonia w Kościele jest owocem Ducha Świętego i nie można jej mylić z uzgodnieniami, które nieraz obłudnie kryją spory i wewnętrzne podziały. Mówił o tym papież na porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W homilii nawiązał do opisu jerozolimskiej wspólnoty chrześcijańskiej z dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich. Panowała tam harmonia będąca darem Ducha.
Noi possiamo fare accordi.
My sami możemy robić układy, dochodzić jakoś do pokoju, ale harmonia to wewnętrzna łaska, którą dać może tylko Duch Święty. Te pierwsze wspólnoty żyły w harmonii, a znaki tej harmonii są dwa. Pierwszym jest to, że nikt nie cierpi niedostatku, czyli wszystko jest wspólne. W jakim znaczeniu? Mieli jedno serce, jednego ducha i nikt nie uważał za swoje tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt bowiem wśród nich nie był w potrzebie. Prawdziwa harmonia Ducha Świętego ma bardzo silny związek z pieniądzem. Pieniądz jest wrogiem harmonii, pieniądz jest egoistyczny. I dlatego znakiem harmonii jest to, że wszyscy dawali ze swojego, aby nie było potrzebujących.
Franciszek wskazał na wspomniany w dzisiejszym czytaniu przykład Barnaby, który sprzedał posiadaną przez siebie ziemię, a pieniądze przekazał apostołom. Zwrócił jednak uwagę, że zaraz w następnych wierszach Dzieje Apostolskie podają przypadek przeciwny. Małżonkowie Ananiasz i Safira sprzedali swe pole i kłamliwie twierdzili, że wszystkie uzyskane pieniądze oddali wspólnocie, podczas gdy część zatrzymali dla siebie. Skończyło się to dla nich śmiercią. Nie można służyć jednocześnie Bogu i Mamonie, przypomina Ojciec Święty.
Dana wspólnota może być bardzo spokojna, mieć się dobrze, sprawy idą pomyślnie, ale to nie jest harmonia. Słyszałem kiedyś od pewnego biskupa mądrą uwagę. W diecezji jest spokój, ale jak dotkniesz tego czy tamtego problemu, zaraz wybucha wojna. Taka uzgodniona harmonia jak ta nie pochodzi od ducha. Trzeba powiedzieć, że to obłudna harmonia Ananiasza i Safiry z tym wszystkim, co oni zrobili.
Papież zachęcił do czytania tego, co Dzieje Apostolskie piszą o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej i jej świadectwie nowego sposobu życia. Wskazał, że znakiem harmonii Ducha Świętego jest także dawanie świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym.
Harmonia Ducha Świętego daje nam tę wielkoduszność nieposiadania niczego na własność, dopóki będzie ktoś potrzebujący. Harmonia Ducha Świętego daje nam też drugą znamienną dla niej postawę. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. A więc odwaga. Kiedy jest harmonia w Kościele, we wspólnocie, ma się odwagę dawać świadectwo o Panu Zmartwychwstałym.
Dare testimonianza del Signore risorto.
Włoski arcybiskup poddał piętro swej rezydencji na noclegownię dla ubogich imigrantów. Podkreśla on, że jest to odpowiedź na wołanie papieża Franciszka, by w każdej diecezji pozostał trwały ślad po roku miłosierdzia. Arcybiskup Giovanni Ricciuti kieruje diecezją leżącą na południu Włoch w ubogim regionie Apulia. Otwarta przez niego struktura dysponuje na razie 15 łóżkami, jednak zostanie rozbudowana, mówi arcybiskup Ricciuti.
Wyszedłem z propozycją oddania potrzebującym pierwszego piętra Pałacu Biskupiego, ponieważ jest u nas wielu ludzi, którzy śpią w samochodach, są tu rozwiedzeni, którzy nie mają gdzie się podziać. Dostrzegłem potrzebę utworzenia noclegowni odwiedzając jadłodajnię prowadzoną przez Caritas. Nazwaliśmy ją Filoksenia. Nazwa ta pochodzi z pierwszego listu świętego Piotra, w którym zachęca on chrześcijan do gościnności. Znaczy ona dosłownie przyjaźń względem obcych. Na razie noclegownia przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn, ale myślimy o rozbudowie. Jej prowadzenie powierzyliśmy Stowarzyszeniu Miłosiernego Samarytanina. Chciałem zacząć od domu biskupiego, by dać wyraźny sygnał, że musimy odpowiedzieć na wiele wyzwań. Skierowany jest on zarówno do struktur zakonnych obecnych w diecezji, jak i do rodzin.
Naszą odpowiedzią na wznoszenie kolejnych murów jest otwieranie korytarzy humanitarnych. W tym duchu wspólnota świętego Idziego wraz z Federacją Włoskich Kościołów Protestanckich komentuje porozumienie między Brukselą i Ankarą mające na celu ograniczenie napływu migrantów do Europy. W czasie, gdy z Grecji odsyłane są kolejne grupy uchodźców, te dwie włoskie organizacje chrześcijańskie zapowiadają otwarcie kolejnego ekumenicznego korytarza humanitarnego.
Dzięki niemu jeszcze w kwietniu do Włoch dotrze grupa 150 syryjskich uchodźców. Przylecą samolotem, unikając tym samym narażania życia w czasie przeprawy przez morze. Mówi kierujący wspólnotą świętego Idziego Marco Impaliazzo.
Jest to ważny projekt, który nie obciąża budżetu państwa, ponieważ w całości finansują go zaangażowane stowarzyszenia. Cały projekt opiera się na europejskim ustawodawstwie, a co za tym idzie, każdy z krajów Unii Europejskiej może go wdrożyć w życie. Chodzi bowiem o wizę do konkretnego kraju, a nie wizy do strefy Schengen. Zastanawiamy się więc, dlaczego napotyka on tak duży opór. Apelujemy do całej społeczności europejskiej, by wdrożyła ten projekt. Chodzi o bezpieczne korytarze, co pozwala wyeliminować kolejne ofiary przepraw przez morze. Smutkiem napawa to, że choć mamy skuteczne narzędzia pomocy, wciąż widzimy kolejno wznoszone mury i płoty z drutu kolczastego. Ten projekt ma być też wsparty przez Konferencję Episkopatu Włoch i realizowany przy współpracy z Caritas. Liczymy, że uda się go szybko zrealizować.
Ideę ekumenicznych korytarzy humanitarnych poparł papież Franciszek. Wskazał, że są one konkretnym znakiem zaangażowania na rzecz pokoju i życia.
W Niemczech biskupi wydali dokument pod tytułem Chrześcijanie ze Wschodu. Ma on uświadomić wolontariuszom pomagającym uchodźcom różnorodność chrześcijaństwa, a także pomóc samym migrantom. Jak piszą niemieccy biskupi, tylko w ubiegłym roku przybyło do tego kraju około 200 tysięcy chrześcijańskich uchodźców z Bliskiego Wschodu.
Kościół w Niemczech jest odpowiedzialny za uchodźców, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko pomocy w budowaniu nowej egzystencji, stwierdził biskup Gerhard Feige, przewodniczący Komisji Ekumenicznej Niemieckiego Episkopatu. Uchodźcy szukają też nowego miejsca w kościele, w bliskim im obrządku i języku. Dlatego 16-stronicowa broszura zawiera bardzo konkretny opis wszystkich przybywających do Niemiec wyznań oraz dane kontaktowe ich przedstawicielstw w Niemczech. Spis podzielony jest na dwa rozdziały. W pierwszym opisane są kościoły orientalne i prawosławne, których członkowie stanowią w Niemczech największą grupę chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Jest ich obecnie ponad 680 tysięcy. W drugim rozdziale spisane są kościoły wschodnie pozostające w jedności ze stolicą apostolską, w tym największa wspólnota w Niemczech, kościoły maronicki i chaldejski liczące razem 18 tysięcy wiernych. Broszura opisująca wyznania przybywających do Niemiec chrześcijan to kolejny sygnał niemieckiego episkopatu w trosce o uchodźców. W tym celu powstała już specjalna strona internetowa. Największą pracę wykonuje jednak Caritas, obecna w wielu ośrodkach dla migrantów. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ponad 4 tysiące uczestników Marszu Życia manifestowało w stolicy Czech przeciwko przerywaniu ciąży. W tym liczącym ponad 10 milionów ludności kraju dokonano w ubiegłym roku około 21 tysięcy aborcji, choć ich liczba od lat 90. zeszłego wieku rokrocznie maleje.
Pochód z flagami czeskimi, antyaborcyjnymi transparentami i białymi krzyżami przeszedł z Hradczan przez most Karola nad Wełtawą, docierając do placu Wacława. Udział wzięli ludzie w każdym wieku, w tym siostry zakonne i księża, a także wicepremier. Na placu przed pomnikiem patrona Czech świętego Wacława przemówił kardynał Dominik Duka i biskup Franciszek Radkowski, który powiedział: nasz kraj i Europa wymierają, a mogą je zastąpić inne narody. Wydaje się, że popełniamy narodowe samobójstwo.
Kenijska diecezja Garissa uczciła pierwszą rocznicę ataku islamskich fundamentalistów na tamtejszy uniwersytet. Zamordowali oni w ubiegłoroczny Wielki Czwartek 148 studentów, w większości chrześcijan, a kilkudziesięciu ciężko ranili. Podczas mszy niedzielnej biskup Gariscy zachęcił wiernych do modlitwy za ofiary i ich rodziny oraz o nawrócenie morderców.
Jaka jest teraz sytuacja w Garissie? Na to pytanie odpowiada Tommy Simmons, obecnej w Kenii od 60 lat, pozarządowej organizacji pomocy medycznej.
Jest ogromna frustracja, bo ubiegłoroczne ataki obok strasznej masakry studentów wywołały bardzo poważne skutki na całym terytorium. Przedtem 85% personelu medycznego i połowa nauczycieli pochodziło z innych części Kenii. A ponieważ terroryści zabijali ludzi zamiejscowych i niemuzułmanów, po ataku na uniwersytet i innych podobnych incydentach, wielu czujących się zagrożonymi, że ich także może to spotkać, opuściło ten teren. W samym tylko okręgu administracyjnym Garissa brakuje jeszcze około 800 nauczycieli i wielu pracowników służby zdrowia, dlatego zamknięto szereg szkół i ośrodków leczenia. Budzi to pretensje ludności do państwa, które wydaje się być nieobecne. Uniwersytet w Garissie otwarto ponownie w styczniu, jednak 700 studentów zamiejscowych nie powróciło. Większość z nielicznych już teraz studiujących to ludzie miejscowi, co zupełnie zmieniło charakter uczelni. Dziś, kiedy słyszy się nazwę Garissa, kojarzy się to z zagrożeniem dla niemuzułmanów.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie trwa międzynarodowa konferencja zatytułowana Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji – uchodźcy w obecnym świecie. Po raz pierwszy w naszym kraju spotykają się przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw konsultacji międzyreligijnych, Komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem oraz Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Uczestniczący w wydarzeniu przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki wskazał na starotestamentowy nakaz pomocy bliźniemu i najważniejsze przykazanie – miłuj bliźniego jak siebie samego. Pokój i wspólne życie, współistnienie nigdy nie będzie proste, bo zawsze znajdzie się coś lub ktoś, kto pokój odrzuci lub zechce go zburzyć. Dlatego ostatni papieże tak bardzo angażowali i angażują się w rozwijanie dialogu międzyreligijnego, szczególnie dialogu chrześcijan i Żydów. Oprócz nauczania w tych pontyfikatach było wiele wymownych gestów otwartości i przyjaźni dla innego. W czasie inauguracji obrad pośmiertnie dyplomy i medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata otrzymały siostra Celina Kędzierska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Józefa Zychora i Zenobia Owczarowa. Caritas Polska rozpoczęła akcję Mleko dla Kurdystanu. Jej celem jest sfinansowanie zakupu mleka modyfikowanego w proszku dla niemowląt i małych dzieci przebywających w obozach dla uchodźców w Kurdystanie irackim, mówi Marta Titaniec z Caritas Polska.
Chcemy dostarczyć takie mleko, które będzie przyswajalne dla dzieci, matek, które, jak wiemy, jest to problem, straciły pokarm w wyniku stresu, ucieczki i w wyniku swego odżywiania.
Obecnie na terenie Kurdystanu irackiego przebywa około 1 800 000 uchodźców.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.